Druga księga Samuela, 18 rozdział i przeczytajmy wiersz 33. Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem tak wołał: Synu mój Absalomie, synu mój Absalomie, obym to ja był umarł zamiast ciebie. Absalomie, synu mój. Czytając ten wiersz w kontekście wydarzeń, w których on się znajduje, widzimy głębię miłości Dawida do jego syna Absaloma. Królewski syn zginął, ale nie zginął służąc swojemu ojcu. Nie zginął jako syn, który kochał swojego ojca i w miłości do niego służył mu i był wierny mu i wykonywał jego wolę. Ale jego syn Absalom zginął jako buntownik. Zginął jako ten, który podniósł swoją rękę na swego ojca. Zginął jako ten, który sprzeciwił się nie tylko swojemu ojcu, ale sprzeciwił się samemu Bogu, który ustanowił jego ojca jako króla Izraela. Absalom natomiast w swych ambicjach, w swej pożądliwości władzy chciał zająć jego miejsce. Chciał zdetronizować swojego ojca i zasiąść na jego tronie. I nie zatrzymałby się przed niczym, żeby osiągnąć ten cel. Był gotów zabić własnego ojca, tak jak wcześniej zabił swojego brata Amnona, który skrzywdził jego siostrę. Absalom, jak widzieliśmy, był człowiekiem, który potrafił dopiąć swego. Potrafił długo, cierpliwie czekać na właściwy moment, aby zrealizować swoje zamiary. Ale Bóg postanowił zgubić Absaloma. I mimo to, iż Absalomowi udało się skraść serca niemal wszystkich mężów Izraela, mimo to, iż udało mu się zgromadzić ogromną armię, z którą uderzył na swojego ojca i jego niewielki zastęp, Bóg tak sprawił, że jego armia została rozproszona. Bóg tak sprawił, że ten młodzieniec w pościgu za swoim ojcem, w czasie tej walki, kiedy sam zaczął być goniony i zaczął uciekać, zawisł na drzewie między niebem a ziemią. Zginął w haniebny sposób, przebity 3 włóczniami jednego z generałów Dawida, Joaba, wrzucony do dołu i zasypany stertą kamieni. Dawid, kiedy dociera do niego ta wieść o śmierci jego syna, emocjonalnie się rozkleja. Nie jest w stanie zapanować nad sobą. W wielkim bólu serca chodzi tam i z powrotem po górnej komnacie nad bramą, płacząc woła: Synu mój Absalomie, synu mój Absalomie, obym to ja był umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój. Jakże wielka potrafi być miłość ojca do dziecka, choćby zbuntowanego, choćby gotowego podnieść rękę na jego życie. Pomyślmy, o ileż większa jest miłość niebiańskiego ojca wobec zbuntowanych synów i córek, tych, którym on dał życie, a którzy nie chcą uznać jego panowania, którzy sami chcą siedzieć na tronie i mówić: to ja jestem panem, nikt mi nie będzie rozkazywał, nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć, jak mam postępować. Ja sam dla siebie jestem Bogiem, ja sam dla siebie jestem panem. Co jest w sercu niebiańskiego ojca? Jak Bóg boleje nad buntem swoich dzieci? Czytamy o Dawidzie, że Dawid był prorokiem i widzimy ten aspekt jego proroczej natury w jego psalmach. W wielu psalmach, w tym, co pisze, wychodzi poza swoje osobiste doświadczenie i mówi o Panu Jezusie Chrystusie. Objawia Jego chwałę, Jego cierpienie, Jego zmartwychwstanie, Jego chwałę, Jego wieczne panowanie. Ale też widzimy w wielu aspektach życia Dawida ten proroczy aspekt. Widzimy, że ten człowiek, który został nazwany człowiekiem według Bożego serca, w wielu aspektach, mimo całej swojej niedoskonałości, mimo licznych braków, nadal jest w wielkiej mierze obrazem Boga. I myślę, że w tym, co tutaj czytamy, też możemy dostrzec pewien aspekt Bożego serca, gdyż Dawid był mężem według Bożego serca. Oto Bóg mówi: nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Takie jest Boże serce. Bóg nie raduje się, kiedy grzesznik umiera. Bóg raczej wolałby, by nawrócił się ze swej drogi i żył. I chociaż Bóg uśmierca bezbożnego, chociaż Bóg sprowadza śmierć na tych, którzy grzeszą, gdyż każda dusza, która grzeszy, umrze, w Bożym sercu nie ma radości, kiedy umiera grzesznik. Boże serce boleje nad śmiercią bezbożnego. I dla nas może jest to trudne do zrozumienia. My jako ludzie w naszej przewrotności myślelibyśmy, no to co to za Boga, dla Boga za problem, żeby wszystkich zbawić? Czyż nie jest wszechmocnym Bogiem? Któż może mu się przeciwstawić? Któż może powstrzymać jego rękę? Dlaczego wszystkich nie zbawi, jeśli tak wszystkich kocha, jeśli chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy? Jako ludzie zmagamy się z dobrocią Boga, z miłością Boga i z Jego niezachwianą sprawiedliwością, z Jego niewzruszonością wobec grzechu, wobec nieprawości, wobec zła. I my oczywiście po ludzku wydaje nam się, że mamy lepsze czasami koncepcje zbawienia tego świata i naprawienia tego wszystkiego, co w tym świecie jest nie tak. Ale Bogu tak się upodobało, aby zbawić ten świat, robiąc to, czego Dawid nie mógł zrobić. Dawid w tym swoim żalu i bólu mówi: gdybym to ja mógł umrzeć zamiast ciebie. Gdybym to ja mógł umrzeć. Ale Dawid nie mógł umrzeć za Absaloma i w ten sposób odkupić jego duszę. Natomiast Bóg, mając miłość do nas, zbuntowanych grzeszników, postanowił przyjść i umrzeć za nas. Umrzeć w nasze miejsce, abyśmy my mogli żyć. Bóg przyszedł na ten świat w Jezusie Chrystusie, aby umrzeć za ciebie i za mnie, abyśmy nie zginęli w naszym buncie, abyśmy nie zginęli w naszej chęci rządzenia własnym życiem i nieliczeniem się z Bogiem, który nam to życie dał i który godzien jest naszej najwyższej chwały i czci i uwielbienia. Jezus Chrystus umarł za nasz grzech, odrzucenie Boga. Boża miłość, Jego współczucie i pragnienie ratowania zbuntowanych dzieci nie objawiły się w niebiańskim lamencie, ale w odkupieńczym poświęceniu. Wszak Chrystus, gdy byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział. Chciałbym jednak, abyśmy dzisiaj spojrzeli na ten wiersz i następujących kilka wierszy w kontekście naszych reakcji, naszych emocji, tego, w jaki sposób my reagujemy na bolesne doświadczenia w naszym życiu. W jaki sposób my radzimy sobie, czy nie radzimy sobie, z przytłaczającym nas smutkiem, z poczuciem winy, z bólem, z żalem. Jak sobie z tym radzimy? Nasz ludzki smutek, w odróżnieniu od Bożego smutku, jest często bezużyteczny, a czasami nawet szkodliwy. Co mam na myśli? Jako ludzie bardzo często biadamy i rozpaczamy nad tym, co nam się przydarza, lub też nad otaczającym nas złem, ale jakże często na tym tylko poprzestajemy i nie podejmujemy żadnego działania. Jakże w tym różnimy się od Boga, który, bolejąc nad upadłą ludzkością, postanowił coś z tym zrobić. Zrobić coś, co go bardzo dużo kosztowało. Poświęcić samego siebie, żeby coś zmienić. Na ile my w naszym smutku i w naszym bólu jesteśmy podobni do Boga, a na ile stajemy się niewolnikami naszych odczuć i emocji, na ile one przytłaczają nas i zniewalają nas i sprawiają, że po prostu rozpaczamy, po prostu przeżywamy tragedię, ale nie potrafimy z tym nic zrobić. Czujemy się zupełnie bezsilni, bezradni, często nawet nie szukamy żadnego rozwiązania. Po prostu przeżywamy nasz ból, po prostu przeżywamy naszą tragedię, po prostu rozpaczamy nad tym, co się stało. I ja rozumiem, że czasami są sytuacje, kiedy rzeczywiście nic nie możemy zrobić, kiedy faktycznie jesteśmy zupełnie bezradni i bezsilni. Dawid nie mógł w tej sytuacji już nic zmienić, nie mógł przywrócić do życia swojego syna. Jego żal, smutek, głośny lament są dla nas zrozumiałe i wręcz właściwe, słuszne. Jednak w obliczu wielkiego zwycięstwa, okupionego śmiercią 20 tysięcy żołnierzy z całego Izraela, głośny lament Dawida nad Absalomem, który doprowadził do bratobójczej wojny, był nie na miejscu. Dla walczących żołnierzy, którzy ryzykowali życiem, by ratować swojego króla i królestwo, jego lament nad śmiercią wroga, bo dla nich to był wróg, jego lament nad śmiercią Absaloma był zaskoczeniem i powodem wielkiego zamieszania. Czytajmy kolejne wiersze, 19 rozdział. Gdy tedy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem, zmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu, przygnębiony jest król z powodu swego syna. Toteż wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez to, że uciekło z pola bitwy. Król zaś, co zrobił w tej sytuacji, kiedy tak się działo? Zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój Absalomie, Absalomie, synu mój! Wtedy Joab poszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów i twoich córek i życie twoich żon i życie twoich nałożnic, okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem już dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my byśmy dziś wszyscy poginęli, wtedy wydawałoby ci się to słuszne. Twarda to mowa. Tak jak powiedziałem niejednokrotnie, przyglądając się Joabowi, trudno jest nam powiedzieć, że był to dobry człowiek. Bo nie był. Trudno jest nam powiedzieć, że był to bogobojny człowiek, bo nie był. Chociaż niejednokrotnie z jego ust płynęły bogobojne i mądre słowa. Trudno jest nam uchwycić Joaba, ale nie tym się dzisiaj chcę zajmować. Jego słowa były trzeźwe, jego słowa były potrzebne. Jak dalej zobaczymy, Dawid wziął sobie je do serca i posłuchał się. Dawid znajdował się w bardzo trudnym położeniu, gdyż jako ojciec, który popełnił masę błędów, czuł wielki ból i przemożny żal z powodu śmierci swego zbuntowanego syna, wiedząc, że w jakiejś znaczącej mierze był przyczyną jego śmierci, był przyczyną jego tragedii, tak jak był przyczyną tragedii swojej córki Tamar, był przyczyną tragedii swojego syna Amnona, jak był przyczyną śmierci tego nowonarodzonego dziecka. Dawid przeżywał to i to rozumiemy, że jak miał tego nie przeżywać, jak miał nie rozpaczać, jakże miał nie czuć tego strasznego bólu, który przeszywał jego serce. Z drugiej strony Bóg właśnie wybawił go po raz kolejny od jego wrogów, którzy nastawali na jego życie. Bóg zgotował mu wybawienie i na nowo dowiódł wierności swoim obietnicom, które mu dał, trwałości jego królestwa. I Dawid z jednej strony przeżywał ten osobisty dramat, rodzinny dramat, a z drugiej strony winien był okazać wdzięczność Bogu za to, co Bóg dla niego uczynił. I również wdzięczność swoim wiernym towarzyszom niedoli, którzy narazili swe własne życie, by go ratować. Zwycięska armia oczekiwała wiwatów i gratulacji, a tymczasem lamentujący król postawił ich w bardzo niezręcznej sytuacji. Zamiast spodziewanej radości i świętowania, czuli się zganieni za dokonane zwycięstwo. Dlatego, że przywódca wrogiej armii był synem Dawida, ich króla. Dawid nie umiał zapanować nad swoimi emocjami i stanąć na wysokości zadania jako król zwycięskiej armii. To jest niezwykle trudne zadanie, by nie ulegać emocjom do tego stopnia, aby nie zaniedbywać naszych obowiązków i nie popadać w paraliżującą nas depresję. W naszej ludzkiej słabości mamy skłonność do przesady w wielu aspektach naszego życia, a nasza emocjonalna konstrukcja daje nam ku temu wielkie możliwości. Wielu ludzi jest ofiarami swoich własnych emocji. Nie trzeba wielkiej tragedii, aby odebrać im radość i sens życia. Nie tak dawno, jak 2 tygodnie temu, rozmawiałem z człowiekiem, który podciął sobie żyły, próbując odebrać sobie życie, myśląc, że wszystko już jest skończone. 32 lata. Nie powiodło mu się po raz kolejny w życiu. Popełnił poważne błędy, ale to nie był powód, żeby odebierać sobie życie. To nie był powód, żeby popadać w taką rozpacz, żeby targnąć się na własne życie, zostawiając żonę, 2 dzieci, zostawiając wszystkich wokół z poczuciem jakiejś winy. Wielu ludzi jest ofiarami swoich własnych emocji. Wielu ludzi tak żyje, miotanych swoimi emocjami. Niemal każde niepowodzenie, nieporozumienie, zranienie, przykrość może prowadzić do przygnębienia, zniechęcenia, frustracji, a czasami, jeżeli to trwa i trwa i trwa, w konsekwencji do depresji i niejednokrotnie samobójstwa. Niekończące się roztrząsanie wypowiedzianych słów, podjętych błędnych kroków, wyrządzonej krzywdy. Tak to wszystko jak sieć potrafi opleść ludzkie umysły i ściągnąć je do lochów rozpaczy, gdzie człowiek jest w niewoli tych emocji, które go dręczą dniem i nocą, nie dają spać, nie dają żyć, nie dają cieszyć się tym wszystkim, z czego może się cieszyć. Nie pozwalając żyć życiem, którym nadal może żyć, mimo tych strat, mimo tego bólu, mimo tego cierpienia. I bracia, siostry, nie zrozumcie mnie źle. Ja jestem daleki od tego, żeby teraz butelkować swoje emocje. I Słowo Boże jest temu przeciwne. Jestem daleki od tego, żeby teraz mówić, że nie mamy czuć tych emocji, nie mamy czuć tego bólu i nie mamy przeżywać tego, co przeżywamy. Musimy zastanowić się nad tym, co Słowo Boże mówi, jak mamy sobie z tym radzić. Jak mamy z tym żyć, kiedy te rzeczy po prostu przychodzą. Te rzeczy są nieodzowną częścią naszego ludzkiego bytu. Oczywiście są tacy, którzy mówią "Don't worry, be happy", czyli nie martw się, raduj się, ciesz się. Są przeciwnicy wszelkich emocji, stoicy, którzy twierdzą, że nie powinniśmy się niczym przejmować. niczym się nie przejmuj, to i tak nic nie pomoże. Jakiś czas temu oglądałem taki film o rosyjskim szpiegu, który siedział w amerykańskim więzieniu. I ten jego obrońca przychodził do niego i rozmawiał z nim i mówi, nie boi się pan? A on się pyta, a to coś pomoże? Niektórzy nawet w kościele, wiecie, jak się chce, to się znajdzie, poszuka się nawet w Biblii, różnych rzeczy ludzie szukają w Biblii i Biblia jest na tyle duża, że jak się chce, to tam się coś znajdzie, co się da dopasować niemal do wszystkiego. I niektórzy mówią, no zobacz bracie, przecież napisano, powiadam bracia, czas, który pozostał jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. A więc tutaj mamy idealny fragment z pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdziału, dla wszystkich stoików, którzy mówią, widzisz, nie ma co płakać, nie ma co się cieszyć, te wszystkie rzeczy to bujda, to nam niepotrzebne. I tak przecież przechodzimy stąd, już nas tu niedługo nie będzie, z czym się przejmować, czym się martwić? Nie, nie. Ale o czym mówi ten fragment? Czy rzeczywiście chrześcijanin to człowiek, który w nic głęboko się nie angażuje i dzięki temu nie doświadcza głębokich emocji? Ci, którzy mają żony, mają żyć tak, jakby ich nie mieli. Co to znaczy? To znaczy, że mają ich nie słuchać, mają do nich nic nie mówić, mają je mijać jak powietrze? Niektórzy chyba tak literalnie traktują ten fragment i tak robią ze swoimi żonami. Tak, jakby ich nie mieli. Po prostu jest czy nie ma, wsio ryba. Ale czy oni tak samo kupują, jakby nic nie posiadali? Co to znaczy? Że idziesz do sklepu i tak kupujesz, jakbyś nie miał pieniędzy? Czyli nic nie kupujesz? Albo kupujesz i po prostu wyrzucasz to? Nie korzystasz z tego? Nic nie masz? Jak to rozumieć? Literalnie? Literalne odczytywanie tego i podobnych mu fragmentów może przysporzyć nie lada szkód. Jeśli ci, którzy płaczą, mają to robić tak, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, to dlaczego Pan Jezus głęboko wzruszał się i płakał? Dlaczego nasz Pan nazywany jest mężem boleści, który za dni swego ziemskiego życia modlił się z wielkim wołaniem i ze łzami, z wielkimi emocjami? Dlaczego innym razem czytamy o Jego wielkiej radości, jaka napełniała Jego serce? Pan Jezus posiadał ludzkie emocje i je okazywał. Płakał, wzdychał, użalał się, jak również radował się. I my także jesteśmy wzywani do radowania się z radującymi, płakania z płaczącymi. Apostoł Paweł miał wielki smutek i nieustanny ból w sercu z powodu niewiary swoich rodaków. A więc o co chodzi w tym fragmencie z 7 rozdziału 1 listu do Koryntian? Chodzi o właściwą perspektywę i równowagę. W naszych ziemskich doświadczeniach, zarówno dobrych, jak i złych, nie możemy gubić z oczu celu naszej ziemskiej wędrówki. Apostoł Paweł mówi, czas, który pozostał, jest krótki. Przemija bowiem kształt tego świata. Żyjemy tu i teraz i nie sposób wyłączyć naszych emocji ani odciąć się od docierających do nas bodźców. Jednak Słowo Boże mówi, nie będziemy tu zawsze, ale jesteśmy pielgrzymami do lepszej krainy. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nasz skarb jest w niebie. Nasz Bóg jest w niebie. I tam powinny być nasze serca. Nasze myśli winny nieustannie wznosić się ku górze. Tak, to nie znaczy, że przestajemy myśleć o tym, co na ziemi. Chociaż w niektórych miejscach znowu tak to brzmi, tak? Nie myślcie o tym, co na ziemi, ale o tym, co w górze. Ale to nie oznacza, że teraz nie mamy myśleć o tym, czy założyć lewy but na prawą nogę, czy lewy but na lewą nogę. To nie znaczy, że nie mamy myśleć, co będziemy jutro robić, jak się przygotować do pracy i tak dalej, że jesteśmy w pracy i myślimy o tym, co w górze i w ogóle nie zwracamy uwagi na to, co robimy. Oczywiście, że to nie o to chodzi. Jednak nasze myśli winny nieustannie wznosić się ku górze. Amen? Nasze myśli nie mogą przylgnąć do tej ziemi. Nasze myśli nie mogą tylko kręcić się wokół tych ziemskich spraw. To robią wszyscy poganie, którzy nie znają Boga. My natomiast wzywani jesteśmy, by nasze myśli nieustannie wznosić ku górze, skąd nadchodzi nasza pomoc i nasze pocieszenie. A jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, jesteście wzbudzeni z Chrystusem? Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem. Umarliście bowiem. A wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jest rzeczywistość, której nasze ziemskie oczy nie widzą, ale nasze oczy wiary mogą się w to wpatrywać. Nasze oczy wiary mogą się tym sycić i nasze serca mogą doświadczać pokrzepienia i pocieszenia i wzmocnienia w pośród wszelkich ziemskich smutków, w pośród wszelkich ziemskich strapień. Pamiętacie tych posłańców, którzy szli z wieścią do Dawida o śmierci jego syna, o zwycięstwie? Oni mówili: Jahwe, Jahwe dał ci wybawienie, Jahwe dał ci zwycięstwo, Jahwe wyratował cię, Jahwe. Oni w tym poselstwie wskazywali mu na Boga. To, co się wydarzyło, za tym stoi Bóg. I to jest jedna z najtrudniejszych dla nas rzeczy, kiedy przychodzą tragedie, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy przychodzą te trudne chwile, aby widzieć rękę Boga, aby widzieć dalej Boga. My wtedy w rozpaczy, w przerażeniu, w poczuciu krzywdy, w poczuciu własnego bólu skupiamy się na tych rzeczach ziemskich i już nie widzimy tych rzeczy w górze. Już nie widzimy tego, na co powinniśmy nadal patrzeć. To nie znaczy, że tego nie ma tu na ziemi. To nie znaczy, że teraz udajemy, że tego nie ma, mówimy, że wszystko jest w porządku. Nie, nie o to chodzi. Byśmy teraz, jak ci wyznawcy pozytywnego wyznawania, wiecie, są chorzy, ale mówią: nie, nie, jestem zdrowy. Leci mu z nosa. To tylko symptomy. Jestem zdrowy, chwała Bogu, jestem uzdrowiony sińcami Jezusa. To jest głupota, to jest pranie mózgu. Może to komuś pomaga trochę psychicznie. Ale to nie o to chodzi. Biblia nie w ten sposób mówi o naszej pozytywnym nastawieniu i naszej pozytywnej wierze. Biblia, mówiąc o naszej wierze, mówi o tym, kim Bóg jest, jaki Bóg jest, co Bóg może, pokładania całej ufności w Nim, we wszystkim, w każdej jednej sytuacji, we wszystkich okolicznościach. Apostoł Paweł nie był człowiekiem, który wyznawał, że jest ciągle bogaty, bo mówi: wiem, co to być bogatym, ale mówi: wiem, co to też głód cierpieć, wiem, co to być biedny, wiem, co to cierpieć niedostatek, nagość, niebezpieczeństwo. Człowiek wiary, człowiek, który znał i kochał Boga, ale nie był takim człowiekiem, który coś wyznawał, bo to czyni jakąś rzeczywistość. Nie. Był człowiekiem, który pokładał całą swą ufność w Bogu i wiedział, że gdziekolwiek jest, czy w celi, przykuty do rzymskiego żołnierza, czy na pięknych górach Kapadocji, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, czy na Areopagu wśród Epikurejczyków, gdziekolwiek był, radował się w Bogu, ufał Bogu, wiedział, że jego życie należy do Boga. Czy gdy go kamienowali, czy gdy był wyrzucony za burtę, cokolwiek działo się w jego życiu, on widział więcej niż tylko to, co widziały jego ziemskie oczy, co widziały jego naturalne zmysły. Patrzył na to, co w górze. Tego szukał, tam zdążał. Apostoł Paweł, jak wiemy, przeżywał wiele ciężkich doświadczeń, ale w nich wszystkich mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim naszym utrapieniu. Czasami jak czytamy listy Pawła, szczególnie te fragmenty, gdzie mówi radujcie się zawsze, powtarzam, radujcie się, to niektórzy sobie myślą, że on chyba pisał to siedząc w jakimś wygodnym fotelu, pijąc soczek i zajadając coś smacznego i mówi, radujcie się tam, Filipi. Ale Paweł pisze ten list z więzienia, z lochu. Radujcie się zawsze, powtarzam, radujcie się. I myślicie, że on im to mówił, a sam tego nie robił? Nie, Paweł mówi, zewsząd jesteśmy uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Jesteśmy zakłopotani, ale mówi, niezrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. To jest świadectwo apostoła Pawła. Czy on nie przeżywał tych wszystkich rzeczy? Czy go to nie bolało? Czy nie zmagał się z tym? Oczywiście, że przeżywał. Oczywiście, że się zmagał. Ale jak dalej pisze, nie upadamy na duchu. Nie upadamy na duchu. Nie popadamy w depresję, byśmy dzisiaj powiedzieli. Dlaczego? Mówi, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, tak, przez to wszystko miał sińce, miał rany, miał blizny, miał być może jakieś połamane, źle zrośnięte kości. Jego ciało się starzało, stawało się coraz mniej sprawne, coraz mniej silne. Tak, mówi, nasz ziemski namiot niszczeje, nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, ale mówi, ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I to jest doświadczenie chrześcijanina. Chrześcijanin nie jest wolny od utrapień, od zmartwień, od smutków, ale one nie pogrążają go w rozpaczy. Nie paraliżują go, ani nie oddzielają od radości w Panu Jezusie. Gdyż jak dalej apostoł Paweł mówi, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, nie wszystkim, mówi nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne. To znaczy, że on chodził z zamkniętymi oczami cały czas? Nie patrzył na to, co widzialne? Nie, ja myślę, tutaj możemy śmiało dodać, którzy nie tylko patrzymy na to, co widzialne. O to chodzi. Którzy nie zatrzymujemy się na tym poziomie horyzontalnym. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. To jest, bracie i siostro, dla ciebie i dla mnie ratunek przed byciem zdominowanym, szarpanym i zniewolonym przez nasze emocje. Ja wam się przyznam, że jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym. I bardzo łatwo mnie wyprowadzi z równowagi. Może nie byliście tego świadkami, ale moja żona nieraz była. Niestety bardzo przeżywam różne rzeczy. Bardzo głęboko przeżywam. Ale nie chcę być człowiekiem zniewolonym przez moje emocje. Niejednokrotnie padam na kolana przed Bogiem i mówię, Boże, ratuj mnie. Niejednokrotnie przychodzi na mnie taka ciemność i taka depresja i takie poczucie bezsilności. I wiem, że jedyne miejsce, gdzie znajdę ratunek, to na kolanach. Kiedy klękam przed Bogiem, mówię, Boże, ratuj mnie. Napełnij me serce Twym światłem. Pomóż mi, podnieś mnie, posil mnie. Zwracam swój wzrok ku górze. To jest jedyne miejsce mojego i Twojego ratunku. Nie myśl, że to tylko Ty masz z tym problem. Charles Spurgeon, wielki Boży sługa, który wiele dokonał dla Królestwa Bożego, w późniejszych latach swojej służby, kiedy zmagał się z opozycją w kościele, kiedy zmagał się ze swoim słabym zdrowiem, niejednokrotnie świadczył o wielkiej ciemności, która przychodziła do jego życia, z którą sobie nie radził, ale z którą Jezus sobie może poradzić, którą Jezus może zdjąć. I to nie znaczy, że już wszystko będzie pięknie i wszystko się pozmienia, ale to znaczy, że nadal możesz radować się w Panu. To znaczy, że obok tej ziemskiej, marnej rzeczywistości jest duchowa rzeczywistość, która jest wieczna. Masz coś, na czym się możesz oprzeć w każdej burzy, w każdym sztormie, w każdym doświadczeniu, w każdym cierpieniu. Nadchodzi dzień, w którym Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. I czytamy, że już śmierci nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Nadchodzi taki dzień. Ale póki jesteśmy tutaj, są łzy, jest śmierć, jest smutek, jest krzyk, jest mozuł, ale w pośród tego wszystkiego możemy znaleźć Bożą pociechę, możemy znaleźć Boże posilenie, możemy znaleźć w Nim siły, by żyć i stawiać czoła naszym ziemskim wyzwaniom. Nie pozwolić, by one sparaliżowały nas. Widzicie, jest wielu ludzi dzisiaj w kościołach, którzy nie są dzisiaj w zborze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że emocjonalnie nim się nie chce przyjść. To jest jedyny powód. Po prostu źle się emocjonalnie czują. Obudzili się jakoś takim niedobrze. Jakoś nie tak na sercu. Może wczoraj siedzieli do późna wieczorem i oglądali jakiś głupi film. I tak się czują nie bardzo. Nie, nie, zostanę w domu. Posłucham przez internet nabożeństwa. Tam wejherowie nadają. Nastawię sobie, posłucham. Albo przed samym wyjściem pożarli się z żoną czy z mężem, albo z dzieckiem, albo coś się wydarzyło. O, to ja nie idę. A? Nie zdarzyło wam się? Adasiowi się nigdy nie zdarzyło. No Adaś, ty jesteś wyjątkowy. Ja powiem wam, że nieraz byłem tutaj z ciężkim sercem. Niejednokrotnie przyszedłem tutaj z ciężkim sercem, bo coś nie tak się dzieje w moim domu, coś nie tak się układa w moim życiu, ale nie pozwolę, żeby teraz to mnie trzymało w jakiejś jaskini rozpaczy. Nie pozwolę, żeby teraz mnie to paraliżowało i odcinało mnie od braci i sióstr, od Boga żywego, do którego mogę przyjść, do którego się mogę modlić, od którego mogę naczerpnąć nowych sił. Jest napisane, że jesteśmy wszyscy naczyniami glinianymi. Tym jesteśmy, gliną jesteśmy. I Bogu się upodobało, żeby w nas, glinianych naczyniach, umieścić swój wielki skarb, Jezusa Chrystusa. On jest naszym skarbem, On jest naszą radością, On jest naszym szczęściem, On jest naszą siłą, On jest naszą mocą. Patrzmy na Niego, czerpmy z Niego. Nie duśmy emocji, nie udawajmy, że ich nie ma, ale nie pozwólmy im panować nad nami. Nie bądźmy miotanymi naszymi emocjami, odczuciami, gdyż w Chrystusie możemy nad nimi panować. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko, również i to. Mam moc w Nim, by panować nad grzechem, nad pożądliwością i mam również moc zapanować nad swoimi emocjami ku Jego chwale. Niechaj Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twe święte słowo, które pokazuje nam męża według Twojego serca, który popadł w rozpacz, który uległ swym emocjom i totalnie się emocjonalnie rozkleił, nie bacząc na swych żołnierzy, nie bacząc na konsekwencje, jakie mogą płynąć z jego postępowania. Oddał się swemu cierpieniu, oddał się temu bólowi, pozwolił, by te emocje totalnie nim zawładnęły. Panie, dziękujemy, że i takie miejsca są dla nas zapisane w Twym Słowie, że ci Twoi bohaterowie wiary nie są wybieleni, nie są przedstawieni dla nas jak chodzące ideały, ale widzimy w nich samych siebie, widzimy w nich nasze słabości, widzimy w nich nasze błędy. Widzimy w nich naszą potrzebę Ciebie, Panie, potrzebę też takich Joabów, którzy nas czasami skarcą, którzy nas naprowadzą na właściwe tory, którzy w bezpośrednich słowach napomną nas i skierują nasze oczy na Ciebie, na te rzeczy, które nie możemy zgubić z oczu. Panie nasz, modlę się, by to i dzisiejsze poselstwo pomogło nam, szczególnie tym wszystkim z nas, którzy są takiej słabej emocjonalnej konstrukcji, abyśmy nie żyli miotanymi emocjami, odczuciami, ale byśmy byli prowadzeni przez Twego Świętego Ducha, który pozwala nam w pośród tych naszych emocji, przeżyć i różnych doświadczeń, jakie przechodzimy, czynić to, co słuszne, czynić to, co Tobie miłe. przychodzić do Ciebie, składać na Ciebie wszelką troskę, wszelki ciężar, lgnąć do Ciebie, Panie, i u Ciebie znajdować posilenie, pocieszenie, wzmocnienie. Dzięki Ci, Panie. Modlę się o te wszystkie osoby, braci, siostry, którzy nie radzą sobie z powodu tragedii, które ich spotkały, z powodu cierpienia, które zostało im zadane, z powodu myśli, które wracają z nieodpartą siłą. Panie, daj tę łaskę, przyjdź do Ciebie. Daj tę łaskę znaleźć Twoje zbawienie, znaleźć uciszenie duszy u Ciebie, ukojenie, pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Proszę, kochany Ojcze, daj się znaleźć tym wszystkim, którzy wzywają Twego imienia. Ojcze wszelkiej pociechy, wszelkiego miłosierdzia, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.